większość emocji niesie za sobą komunikat o niezaspokojonych potrzebach, no bo jako ludzie różnimy się między sobą odpornością na frustrację oraz sposobami ekspresji silnego pobudzenia i napięcia. Mówię tutaj o nas, o ludziach dorosłych. A co mają powiedzieć dzieci? No to o to zapytam gościa, Natalię Bednarską, edukatorkę pozytywnej dyscypliny. Pani Natalia prowadzi też warsztaty dla rodziców i nauczycieli, podczas których osoby dorosłe mogą się dowiedzieć, w jaki sposób postępować z emocjami u tych najmłodszych, czyli
dzień dobry,
u dzieci.
Tak.
Dzień dobry.
Tak, na warsztatach rodzice mają okazję wczuć się w rolę dziecka i doświadczyć na własnej skórze, jak to jest być dzieckiem i otrzymywać te komunikaty, te słowa, które my jako dorośli automatycznie, oczywiście z pośpiechu, ze stresu, oczywiście z dobrymi intencjami, często mówimy do dzieci.
Mhm. Każdy z nas było dzieckiem.
Tak.
I pewnie też można zawsze powiedzieć, odwróć sytuację, pomyśl sobie, jakbyś się czuł na miejscu dziecka. Ale my tak strasznie szybko zapominamy, jak
tak,
to było kiedyś.
Tak, tak, bo ponieważ żyjemy czuło w pośpiechu, w stresie, mamy mnóstwo zadań i no jest nam trudno się zatrzymać, po prostu tak zastanowić się, wyciszyć. Mhm. Dlatego kiedy my się sami też nakręcamy, nasze emocje też udzielają się dzieciom.
Mhm. To co się dzieje w mózgu dziecka, które czuje ogromną złość? A potrafimy sobie wyobrazić, wiemy, jak się dziecko złości.
Tak.
I co się z takim dzieckiem dzieje?
Znaczy, w ogóle zaczęłabym od tego, że my jako dorośli mamy też problem ze złością, ponieważ myślimy, że to jest coś takiego bardzo złego, że dzielimy uczucia na negatywne i pozytywne, ale tak naprawdę nie ma negatywnych i pozytywnych uczuć, tylko są neutralne, tylko złość jest po prostu trudna w przeżywaniu. I tak jak właśnie pani mówiła, za tą złością zazwyczaj coś się kryje, jakieś jeszcze inne emocje pod spodem, jakiś lęk, strach, poczucie winy, która to właśnie to wszystko podszywa tą złość. Oprócz tego też właśnie często mamy nasze granice gdzieś przekroczone albo niezaspokojone potrzeby. Na przykład ja jako mama, kiedy się nie wyśpię z rana, ponieważ miałam ciężką noc z dzieckiem, jestem od razu, znacznie szybciej tracę cierpliwość do tych dzieci, nie jestem taka wyrozumiała. No i one wtedy, kiedy widzą, że mama od rana pokrzykuje na przykład, warczy jak taki jakiś lew na przykład, odbierają te emocje też od nas, ponieważ my w ogóle w mózgu mamy neurony lustrzane. Pewnie każdy z nas doświadczył tego, że kiedy widzimy osobę, która ziewa, nam też automatycznie chce się ziewać. I właśnie za to odpowiadają neurony lustrzane, które mamy w naszym
czasami
mózgu.
Czasami wystarczy powiedzieć o ziewaniu.
Tak. Tak, dokładnie. I właśnie to takie lusterko to jest po prostu. I tak samo się właśnie dzieje, kiedy jesteśmy w emocjach. Te emocje udzielają się również innej osobie, więc na przykład dziecko, już widząc taką warczącą ranę, z rana mamę albo tatę, bo tatę też warczy oczywiście, no już zaczyna się stresować. I właśnie co wtedy się dzieje? My mamy w pozytywnej dyscyplinie i w ogóle używamy w psychologii takiej metafory mózgu trójjedynego, czyli taki podział mózgu, bardzo uproszczony oczywiście, mm-hmm, i metaforyczny, na mózg gadzi, ssaczy i mózg racjonalny. No i właśnie co się wtedy dzieje? Wyobraźmy sobie takie zwierzątko, jakiegoś na przykład lwa albo tygrysa. Jakiekolwiek zwierzątko, które jest na przykład zagrożone, czuje się zagrożone, co wtedy się dzieje? Najczęściej mają takie trzy reakcje te zwierzątka. Zaczynają walczyć, czyli uciekają, czyli na przykład walczą, gryzą, biją,
atakują
kogoś, tak? Bijemy my jako ludzie, a nie zwierzęta, mm-hmm, oczywiście. Kolejną reakcją jest to, że uciekają. Uciekają przed jakimś drapieżnikiem, żeby ktoś go nie złapał. Mm-hmm. Albo są tak przerażone, że po prostu jak jakaś jaszczurka na przykład na kamieniu, zamieramy nagle i nie wiemy, co zrobić w ogóle, jaką reakcję podjąć.
Jesteśmy sparaliżowani.
Jesteśmy sparaliżowani. I tak samo właśnie działa nasz mózg, ponieważ w takim wielkim stresie, mhm, poluźnia nam się połączenie z tym mózgiem racjonalnym, naszym ludzkim, a tym mózgiem pierwotnym, tym gadzim. I wtedy właśnie działamy z poziomu tego mózgu prymitywnego. Kierują nami wszystkie takie pierwotne instynkty. Ja wtedy, kiedy jestem zdenerwowana, widzę moje dziecko nie jako moje słodkie dzieciątko, które kocham nad życie, tylko jako kogoś, kto mnie atakuje, z kim ja muszę walczyć. I dlatego potem właśnie nakręcamy się jeszcze bardziej, wchodzimy w walkę z tym dzieckiem.
Ale nie powinniśmy.
Nie powinniśmy, oczywiście.
No to dobrze. dobrze, no to jak w takim razie, skoro my jesteśmy sami w ekstremalnych emocjach, mamy pomóc swojemu dziecku? Wytłumaczyć mu ze spokojem, co się z nim dzieje, bo powinniśmy nazywać też przy dziecku emocje, jakie nim targają.
Tak, ja zawsze mówię rodzicom, że to jest tak trochę jak w samolocie, że najpierw musimy założyć maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku. Bo jeśli my sobie tej maski nie założymy, być może temu dziecku nie będziemy w stanie pomóc. Tak samo jest, kiedy jesteśmy w emocjach. Kiedy jesteśmy wkurzeni, zdenerwowani, nie jesteśmy w stanie pomóc dziecku, tylko jeszcze bardziej się nakręcamy i to dziecko razem z nami. Walczymy cały czas nieustannie. I właśnie jest kilka takich technik moich ulubionych osobiście, które ja stosuję jako mama w rodzicielstwie, które pomagają mi wyciszyć się tu i teraz i wrócić do tego mózgu racjonalnego.
Pierwszą, z poziomu gadziego?
Tak, z poziomu, z poziomu gadziego wrócić na ten racjonalny, czyli człowieczy, jakby myśleć, że saczy. Spokojnie. Saczy to nie jest też, bo saczy to jest bardziej ten emocjonalny, a mózg racjonalny to jest ten, który odpowiada za to, że na przykład myślimy logicznie, podejmujemy jakieś decyzje.
Ale przez wszystkie te poziomy i tak przechodzimy.
Tak. Musimy przejść przez te wszystkie poziomy, żeby na tą samą górę wejść, tak powiem, na to piętro logiczne. Tak więc kiedy jesteśmy z dziećmi i mamy taką trudną sytuację, możemy się na przykład odwrócić chociażby plecami, jeśli nie możemy dziecka zostawić samego, albo wyjść z pokoju. Mhm. Jeśli mamy jakąś osobę dorosłą koło nas, która może nam pomóc, po prostu wymieńmy się z tą osobą, powiedzieć: sorry, ja już nie daję rady, proszę cię, żebyś teraz mnie wymienił przy dziecku, bo wiem, że zaraz wybuchnę po prostu. Też można uprzedzać dziecko. Ja moim dzieciom powiedziałam, co to jest właśnie ta metafora mózgu gadziego, więc u nas to już jest trochę też na zasadzie takich żartów, że na przykład dwulatek chodzi, zaraz wybuchnę, albo dinozaury. I jakby one właśnie wiedzą, że co się dzieje w naszym mózgu, kiedy jesteśmy zdenerwowane i wiedzą, że jak ja powiem: słuchajcie, jestem już naprawdę bardzo zdenerwowana, zaraz mi wyskoczy gad. I one wiedzą, że mama już jest naprawdę zdenerwowana, że trzeba się też trochę wycofać, że ja potrzebuję wtedy czasu.
To jak się pozbywamy tego gada w takim razie?
No trzeba właśnie przywrócić znowu to połączenie z tą częścią racjonalną. Moją ulubioną techniką jest przywrócenie tego połączenia poprzez na przykład jakieś zadania logiczne. Na przykład wymyślam sobie jakąś liczbę, 359, jakąś po prostu przypadkową, i mówię sobie, ile to jest na przykład 359 minus 27. I kiedy jesteśmy spokojni, to zajmuje nam to chwilę, żeby obliczyć w głowie.
I robi to pani przy dziecku, tak?
Tak. Mhm. Skupiam się wtedy, oczywiście, żeby nic się im też nie stało, dbam o to i bezpieczeństwo, ale jakby kiedy się skupiamy na tym, żeby to obliczyć, a jest to niezmiernie trudne, kiedy jesteśmy w takich emocjach, automatycznie musimy się skupić na tej czynności, wyciszamy te pierwotne instynkty, te nasze emocje, które w nas buzują, i dzięki temu przywracamy to połączenie z tym mózgiem logicznym, przez to właśnie, przez to jakieś działanie matematyczne, na przykład, że zapytam siebie: kurczę, jaka jest stolica Argentyny? I wtedy właśnie myśląc o jakichś innych rzeczach, to jest takie też trochę odwracanie uwagi, myśląc o tych innych rzeczach, po prostu nie nakręcamy się jeszcze bardziej, a to jest bardzo ważne, żeby się jeszcze bardziej nie nakręcać w tym wszystkim. Pozwala na to, co to się wyciszyć właśnie, te emocje właśnie trochę bardziej tak zejść z nich, z tych wysokich emocji, i wrócić do tej sytuacji, która jest tu i teraz.
I dopiero wtedy zapraszamy dziecko do swojego już spokojnego, wyciszonego świata, prawda?
Tak, oczywiście, ponieważ nie jesteśmy w stanie z dzieckiem się porozumieć, kiedy my jesteśmy zdenerwowani, kiedy oni są. W ogóle też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że badania pokazują, iż kiedy dzieci są w stresie, a my na nie krzyczymy, one odbierają naszą mowę jak takie bełe, takie la, 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 i w ogóle nie rozumieją, co my do nich konkretnie mówimy. Mhm. Mówią to też uczestnicy warsztatów w ćwiczeniach, w których biorą udział, że to jest faktycznie prawda, że kiedy oni słuchali komunikatów swoich rodziców, oczywiście warsztatowych, nie rozumieli, o co im chodzi, tylko słyszeli po prostu krzyk jeden wielki.
Proszę Państwa, do tematu, do rozmowy za chwileczkę wrócimy i po przerwie powiemy, w jaki sposób jeszcze możemy wspierać nasze dziecko w silnych emocjach. Mówi się, że emocje to jest taka energia, którą należy zużyć.
Tak, dokładnie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie tłumili naszych emocji. Często my też jako dzieci doświadczyliśmy tego, że ktoś mówił: o, nic się nie stało, leci ptaszek, nic się nie stało. Jakby nie mieliśmy prawa do tego, żebyśmy tych emocji, żebyśmy mogli je przeżyć. I to jest bardzo ważne.
Dziecko ma jakiś problem, prawda?
Tak.
A my w tym momencie zamiatamy po prostu te problemy pod dywan. Mhm.
Tak. I bardzo ważne jest to, żeby ten problem mógł wybrzmieć, żeby te emocje z nas wyszły, ponieważ wszystko w nas się odkłada, w naszym ciele, w naszej duszy. I te problemy prędzej czy później wypłyną, jeśli no często jest też tak, że dzieci, które nie mają szansy, żeby właśnie konstruktywnie móc te wyrażać te emocje, to po prostu ciągnie się za nimi to aż do dorosłego życia. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby one mogły te emocje z siebie wyrzucić, co dla nas rodziców jest czasami strasznie trudne, bo sama tego często doświadczam. I jest też kilka sposobów, które możemy zaproponować dziecku w takiej sytuacji. Bardzo fajną metodą pozytywnej dyscypliny jest koło złości, czyli dziecko z naszą pomocą rysuje sobie koło, które dzieli sobie na takie ósemki, jak pizzę na przykład. W każdej ósemce rysuje sobie lub pisze swoją jakąś strategię na to, co może zrobić wtedy, kiedy jest w złości. Dlaczego to jest ważne, by to wszystko jakoś sobie narysować lub opisać? Ponieważ kiedy jesteśmy w złości, nasz mózg logiczny nie działa, nie pamiętamy o tym, że możemy na przykład wyjść, że możemy sobie nogami potupać, napić się wody, otworzyć okno i pooddychać sobie głęboko, albo no, właśnie nawet liczyć. Dlatego jest ważne, że kiedy rzucimy okiem na takie koło, mogę sobie powiedzieć, okej, dobra, dzisiaj wybieram to i skupiam się wtedy na tym, żeby się uspokoić jakoś. Bardzo ważne jest też, żeby te emocje wyszły w taki sposób fizyczny, czyli na przykład pozwolić dziecku na to, żeby tupało nogami, żeby może na przykład mieć jakąś poduchę krzyczuchę, czyli jakąś
czyli
poduszkę,
w którą krzyczy.
Tak. Jakieś po prostu przez ruch, żeby te emocje też były wyrażane przez ruch, ponieważ to jest bardzo ważne, to jest taka bardzo energetyczna emocja i ona musi być wyrażona.
A co mają zrobić rodzice, kiedy dziecko zaczyna je obrażać?
Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy zawsze akceptowali emocje dziecka, ponieważ każdy z nas ma prawo czuć to, co czuje. Możemy nie zgadzać się na zachowania dziecka, na to, że dzieci nas na przykład biją, obrażają lub kogoś innego, ponieważ te zachowania są złe oczywiście i jednocześnie jakby nie obrażamy dziecka, nie wiem, że ty jesteś zły, ty jesteś niegrzeczny.
Tak, dziecko mówi, ty jesteś taka, mama odpowiada, nie, bo ty jesteś
taki. Automatycznie wchodzimy wtedy z dzieckiem w walkę wchodzimy. Tak, czyli obrzucamy się nawzajem. W takiej sytuacji jest ważne, żeby powiedzieć dziecku. Widzę, że jesteś bardzo zdenerwowana na przykład, bo zabroniłam cię obejrzeć kolejną bajkę i powiedziałaś mi, że jestem głupia. Nie zgadzam się, żebyś wyzywała mnie, ponieważ to mnie bardzo rani. Jak możesz do mnie powiedzieć z szacunkiem, że jest ci przykro, że wyłączyłam ci tą bajkę? Czyli właśnie pokazujemy na takim przykładzie, że ma dziecko zaakceptowane emocje, widzimy dlaczego to się stało, czyli co wywołało te emocje. Mama wyłączyła bajkę, więc to był właśnie ten wyzwalacz tej trudnej emocji. I jak ono może konstruktywnie sobie z tym poradzić? Czyli jak z szacunkiem może mamie powiedzieć, że jest zdenerwowane, ponieważ mama wyłączyła bajkę.
A czy podobnie też reagujemy w sytuacji, kiedy dziecko uderzy kogoś, obrzuci zabawkami, mamę, tatę?
No to są dla nas bardzo trudne sytuacje, ponieważ my od razu właśnie też wchodzimy w ten tryb walki najczęściej i to dziecko wtedy widzimy jako taką osobę, tą osobę właśnie, z którą trzeba walczyć. Dlatego mamy mało empatii wtedy i ważne jest to, żeby sobie cały czas o tym pamiętać, że to dziecko walczy z jakimiś trudnymi swoimi emocjami. Ono sobie z czymś nie radzi. I pamiętajmy też o tym, że dzieci w ogóle rodzą się z tym mózgiem prymitywnym, a tą część racjonalną dopiero ona się rozwija w ciągu naszego całego życia. My jako rodzice mamy często problem z kontrolowaniem emocji, a co tu oczekiwać od dzieci? Więc jeśli biję moje dziecko, czy widzę, że inne dzieci też biją, ja mówię, że widzę, że właśnie jesteś bardzo zdenerwowany, bo ktoś zabrał ci zabawkę na przykład i jednocześnie nie zgadzam się na bicie. Jak możesz powiedzieć inaczej koledze, żeby ci nie zabierał tej zabawki, że jest ci przykro, że tą zabawkę ci zabrał? Czyli znowu pokazujemy dziecku, że na co się nie zgadzamy i jednocześnie zachęcamy je, żeby wyraził swoją złość w inny sposób. W taki konstruktywny. I to jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, w jakich emocjach są, co się z nimi dzieje, umiały nazywać te emocje i też je wyrażać w taki konstruktywny sposób, by uczyły się tych metod samoregulacji, ponieważ to jest tak trochę, no to jest po prostu inteligencja emocjonalna. Jeśli my naszych dzieci nie będziemy uczyć tego, to troszkę będą takimi w dorosłym życiu troszeczkę takimi analfabetami emocjonalnymi. To znaczy, chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna kompetencja, by móc wyrażać swoje emocje w konstruktywny sposób, która jest fundamentalna w życiu dorosłym. I ważne jest, byśmy my jako rodzice skupiali się na budowaniu tej kompetencji.
No tak, emocje to naturalny element naszego życia, bardzo też trudny.
Tak.
A że uczymy się całe życie, więc warto na to też poświęcić swój czas. I jeśli chcemy wspierać dziecko w takich jego silnych emocjach, no to najpierw sami musimy sobie z tymi emocjami poradzić.
Dokładnie.
Natalia Bednarska, edukatorka pozytywnej dyscypliny, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I przegoniłyśmy gada.